Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Cezary Grabarczyk, polityk Platformy Obywatelskiej, minister w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, to ten sam Donald Tusk, co w 2007 roku, czy nie poznaje pan szefa Platformy Obywatelskiej i premiera też od wczoraj?
To na pewno dojrzały polityk, który wie, czym jest odpowiedzialność za sprawy państwa, który zdobył wielkie doświadczenie, chyba największe z grona polskich polityków, gdy chodzi o stosunki międzynarodowe, gdy chodzi o Unię Europejską, i polityk przywiązany do wartości takich jak praworządność, takich jak prawa kobiet, i dał tego dowód podczas krótkiej, ale bardzo dynamicznej kampanii wyborczej, no i da też dowód podczas sprawowania rządów.
Panie ministrze, a Donald Tusk, jak był ministrem te 16 lat temu, kiedy zaczął swój rząd i przez 7 kolejnych lat rządził...
Pierwszym ministrem, czyli premierem.
Premierem oczywiście, premierem, tak. Rządził Radą Ministrów twardą ręką. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o sam styl zarządzania swoimi ludźmi, ekipą rządową w tych latach 2007-14?
To była dobra współpraca. Ja pamiętam nasze spotkania jako bardzo konstruktywne, dokonujące pewnych przełomów, ale dawał wielką swobodę ministrom, tym, którzy odpowiadali za poszczególne działy administracji rządowej. I tak naprawdę to w ministerstwach odbywała się ta zasadnicza część pracy.
Panie ministrze, kiedyś wasze środowisko, no chociażby w tamtym czasie, te kilkanaście lat temu, można było określić przede wszystkim jednym słowem liberałowie, tak? Sami też o sobie mówiliście absolutnie, za to słowo by się nikt wtedy nie obraził. Czy dzisiaj można powiedzieć o Donaldzie Tusku, o dzisiejszej Platformie, liberałowie? A jeżeli nie, to jakiego określenia można użyć?
O Platformie trzeba mówić w sposób uwzględniający ewolucję tego środowiska, ale dziś mamy do czynienia z koalicją dość szeroką.
No określmy samą Platformę, panie ministrze. Jesteście ciągle liberałami, czy nie?
Na pewno nie odeszliśmy od założeń gospodarki rynkowej, ale mamy większą wrażliwość na społeczną krzywdę, na potrzeby obywatelek, obywateli, Polaków, i to już widać zarówno w 100 konkretach, które były prezentowane podczas kampanii, i będzie też dostrzegalne w praktyce rządzenia. Ważne też, że Donald Tusk podczas kampanii mówił, to co zostało przez poprzedni rząd dane Polkom, Polakom, nie zostanie odebrane. I ta deklaracja została potwierdzona przez kandydata na ministra finansów.
Andrzeja Domańskiego, przypomnę. Panie ministrze, mówił pan, że bardziej jesteście wrażliwi na społeczną krzywdę i widać to w 100 konkretach na 100 dni Platformy Obywatelskiej. To w których widać tę wrażliwość na krzywdę?
Przede wszystkim w tych, które dotyczą programów społecznych, ale także programów edukacyjnych.
Kredyt 0% czy nie wiem, jaki nowy program społeczny Platforma proponuje? Co jest tym nowym programem społecznym?
Kredyt 0% to odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe młodych Polaków, których chcemy zachęcić do tego, by swoje miejsce pracy, tworzenia rodzin, wiązali z Polską.
Nie, pytam, panie ministrze, bo to pan powiedział o tej wrażliwości na społeczną krzywdę. To pan wywołał ten wątek, więc pytam, czy to nie jest tylko takie zaklęcie, hasło? Pytam, jak ono się materializuje w waszych rządach?
O prawach kobiet, które były krzywdzone podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości.
To prawo aborcyjne będzie odpowiedzią to będzie reakcja na społeczną krzywdę, zmiana prawa aborcyjnego?
Nie tylko. A prawa do opieki okołoporodowej. Pan redaktor nie dostrzega takiej potrzeby. Jeżeli kobiety boją się dziś zachodzić w ciążę, to boją się także z tego powodu, że nie są objęte dobrą opieką lekarską przez cały okres ciąży. Chcemy tę sytuację zmienić. Chcemy też poprawić sytuację przedsiębiorców, tych, którzy mali i średni przedsiębiorcy generują tak naprawdę dochód narodowy. To oni zatrudniają większość pracowników, a na nich zostały nałożone, oni zostali skrzywdzeni polityką tego tak zwanego Polskiego Ładu. Oni zostali objęci dodatkowymi składkami zdrowotnymi. To nie jest krzywda, zdaniem pana redaktora?
No moim zdaniem poprzedni system też nie był sprawiedliwy, jeżeli chodzi o składki zdrowotne, bo przedsiębiorca, który czasem zarabiał naprawdę potężne pieniądze, płacił dużo mniej niż pracownik zarabiający kilka tysięcy złotych.
Czy to nie było sprawiedliwy dodatkowe system. Krzywdzenie?
Było obciążenie dodatkowe, ale nie wiem, czy bym to nazwał krzywdzeniem zawsze. Było to obciążenie, to prawda. Składka zdrowotna.
To powodowało wyhamowanie inwestycji. Dziś w Polsce mamy najniższy poziom inwestycji od ponad 20 lat i bez inwestycji Polska nie będzie się rozwijała, nie będzie pomnażała dochodu i nie będzie rósł PKB.
To prawda, że jeżeli chodzi o inwestycje, to plany Prawa i Sprawiedliwości z rzeczywistością się mocno rozjeżdżają, chociażby plan odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego zakładał chyba inwestycje na poziomie 25%. Chyba takie miały być, a są o kilka punktów procentowych mniejsze. Panie ministrze, o exposé premiera Tuska chciałem jeszcze zapytać. Na co pan liczy, czego pan się spodziewa? Jakiś komunikat do przedsiębiorców właśnie, małych i średnich? Co usłyszymy, czego pan by oczekiwał od nowego premiera dzisiaj?
Sądzę, że będzie potwierdzona duża część zapowiedzi wszystkich ugrupowań tworzących koalicję. Pamiętajmy, że tworząc rząd, ugrupowania koalicyjne osiągnęły kompromis. Część postulatów została przesunięta w czasie. Część, ta, która dotyczy polityki zdrowotnej, edukacji, ale także podwyższenia płac w całej sferze budżetowej, w tym w szczególności dla nauczycieli, to na pewno znajdzie się w zapowiedziach Donalda Tuska.
Dla nauczycieli nawet więcej niż dla całej budżetówki, bo 30% dla budżetówki jako takiej,
to prawda,
20%.
W szczególności,
jasne.
W szczególności dla nauczycieli.
Panie ministrze, a polityków też powinny te podwyżki dotknąć? Polityków rządzących, parlamentarzystów też powinny dotknąć te podwyżki? 20% to jest budżetówka.
Nawiążę do nauczycieli. Widzę podobieństwo do sytuacji z 2007 roku. Wówczas też rząd podejmował szybkie decyzje o tym, że trzeba podwyższyć wynagrodzenia nauczycieli. I te zmiany zostały wprowadzone do przygotowanego przez poprzedników projektu budżetu. Ale wówczas mieliśmy więcej czasu, bo odchodzenie od władzy Prawa i Sprawiedliwości nie było przeciągnięte w czasie na 2 miesiące. Po miesiącu my obejmowaliśmy rząd 16 listopada, wówczas było zaprzysiężenie. Chyba w ciągu tygodnia odbyło się głosowanie z udzieleniem wotum zaufania.
No to prawda, że
i
teraz
też
to długo
otrzymali wówczas podwyżki.
Panie ministrze, to na koniec tej radiowej części naszej rozmowy zapytam tylko, czy Szymon Hołownia może być wspólnym kandydatem na prezydenta nowej koalicji? Czy bierze pan minister pod uwagę taką
możliwość? Nie słyszałem, żeby ta kwestia stawała w tej chwili
o pana zdanie, panie ministrze.
Rozmów. My mamy swojego kandydata. Naszym kandydatem jest prezydent Rafał Trzaskowski. To on zmobilizował znaczną część opinii publicznej i to był pierwszy taki zwiastun, że Prawo i Sprawiedliwość można pokonać.
Ale jednak nie pokonał.
Wiemy, w jakich warunkach były prowadzone tamte wybory. Sam byłem mężem zaufania, widziałem 100% głosów korespondencyjnych, które dotyczyły jednego kandydata.
Czyli powinien jeszcze jedną szansę dostać Rafał Trzaskowski, tak?
On będzie jeszcze opisywany przez badaczy.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za pierwszą część naszej rozmowy, tę radiową. Słuchaczom Radia Plus życzymy zatem dobrego dnia.
Jest dobrym kandydatem na prezydenta.
I z tym zdaniem Cezarego Grabarczyka zostajemy. Za chwilę internetowa dogrywka, Sedna Sprawy, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Cezary Grabarczyk, przypomnę, polityk Platformy Obywatelskiej, minister infrastruktury w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Panie ministrze, o rząd jeszcze chciałem zapytać. Wielu tam pana dobrych kolegów właśnie z pierwszej kadencji już Platformy. Skąd pana zdaniem taki klucz doboru właśnie no w tej części platformianej rządu, bo tym razem to jest rząd bardziej koalicyjny niż te kilkanaście lat temu, prawda? No tym razem koalicjanci mają dużo więcej. To nie jest tylko PSL, ale także Polska 2050 i Lewica. Dlaczego wśród polityków Platformy w rządzie jest tak wielu doświadczonych, już dawnych kompanów Donalda Tuska z rządu, a nie młodzi, zdolni, jak chociażby minister finansów Andrzej Domański?
Są i młodzi, i zdolni. Są i ci doświadczeni. Wbrew pozorom nie jest tak wielu. Tak naprawdę mamy ministra Sikorskiego, który pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych i tę samą funkcję będzie sprawował w nowym rządzie Donalda Tuska. Jest też Tomasz Siemoniak, który...
I Bartłomiej Sienkiewicz.
Nie był... Bartłomiej Sienkiewicz nie był w pierwszym rządzie.
No tak, był później, okej, był później, to prawda.
On pojawił się dopiero w kolejnej kadencji. W związku z tym ta proporcja jest bardzo zdrowa. Są doświadczeni, są młodzi, którzy pierwszy raz będą pełnić funkcję konstytucyjnych ministrów. To chyba dobre połączenie. Doświadczenie z świeżością, nowym spojrzeniem i myślę, że to będzie dobry rząd. Też doceniam kandydatów wskazanych przez współkoalicjantów. Trzymam kciuki za osobę, która będzie pełniła funkcję ministra infrastruktury. Wielkie wyzwania przed Dariuszem Klimczakiem, ale trzymam kciuki za cały rząd.
Panie ministrze, ten cały rząd właśnie to 26 osób. Nie tak mało, zważywszy na to, że zapowiadaliście odchudzenie rządu, no krytykowaliście często to pisowskie Bizancjum, bo faktycznie tych ministrów bez teki też w Radzie Ministrów PiS było sporo, no ale u was też minister do spraw równości, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, minister do spraw polityki senioralnej. Potrzebni są ci ministrowie w rządzie?
No,
te panie minister, bo to są panie minister.
Tak, w tej strukturze znajduje pan także odpowiedź na część pytań, które zadał pan na początku naszej rozmowy. To właśnie te stanowiska będą związane z odpowiedzią na tę społeczną wrażliwość. Ale my nie chcieliśmy przeciągać procesu tworzenia rządu. Nie chcieliśmy zmieniać struktury, którą dziedziczymy po Prawie i Sprawiedliwości. Część zmian w strukturze musiałaby być przeprowadzona przez uchwalanie ustaw.
No tak, ustawa o działach musiała być zmieniona, jasne, tak. Ale tutaj część, panie ministrze, też można było zmienić, jak na przykład Ministerstwo Edukacji i Nauki, bez zmiany ustawy o działach zostało rozdzielone, prawda? Niektóre
ponieważ,
można.
Ponieważ tu wcześniej zostały połączone te resorty rozporządzeniem. Mhm. I w tym samym trybie można przeprowadzić zmianę polegającą na rozdzieleniu. Dobrze, że proces tworzenia po stronie dawnej opozycji, dziś koalicji mającej większość w Sejmie, nie jest przeciągany. Wchodzimy do pracy. Rząd będzie ewoluował, także w toku kadencji na pewno będą zmiany i personalne, i będą zmiany w strukturze rządu. Na wszystko przyjdzie czas.
Ale o tych personalnych się sporo, panie ministrze, mówi, o tyle, że niektórzy politycy Platformy, już pamiętam wiele tygodni temu w nieoficjalnych rozmowach mówili, że to będzie taki rząd zderzaków właśnie, takich twardzieli na niektórych odcinkach do...
Pan Donald Tusk im to powiedział.
No właśnie. I panie ministrze, faktycznie tak należy to traktować, nie przywiązywać się do tych nazwisk szczególnie? One wkrótce mogą się regularnie zmieniać?
Przywiązywać, pomagać, wspierać... To są ludzie, którzy biorą na siebie dziś wielką odpowiedzialność. Praca w rządzie, tak jak ja pamiętam, w tym pierwszym roku, to praca od 8, w moim przypadku od 8.15 do godziny 1, 2 w nocy, a zdarzało się, że kończyliśmy o 4 nad ranem. Krótka drzemka i powrót do pracy. To jest poważne wyzwanie.
Panie ministrze, to jeszcze jedną rzecz zapytam. W jakim stanie jest państwo oddawane przez Prawo i Sprawiedliwość?
To jest...
Chodzi mi o gospodarkę, państwo, instytucje.
Wczoraj dość dobrze opisał Ryszard Petru. To jest państwo z największą w tej chwili inflacją. To jest państwo z najszybciej przyrastającym długiem publicznym. To jest państwo ciągle jeszcze bez realnych pieniędzy, chociaż ta zaliczka 5-miliardowa została zapowiedziana. Bez pieniędzy z KPO, na które czekają i przedsiębiorcy, na które czekają samorządy. Samorządy, które wyhamowały w tej chwili akcję inwestycyjną. To są pieniądze, na które czekają organizacje społeczne. I sądzę, że utrata tego przymiotu państwa praworządnego jest jednym z najważniejszych opisów Rzeczypospolitej, którą zostawia Prawo i Sprawiedliwość.
Ale chociażby jeżeli chodzi o ten gospodarczy, finansowy obszar, to agencje, no te trzy największe, Fitch, Standard & Poor's, Moody's dają Polsce rating A-, który jest nadawany państwom mającym stabilną gospodarkę, niskie zadłużenie publiczne, niskie ryzyko polityczne. Nie znają się na swojej robocie, panie ministrze?
Znają się. Ryzyko polityczne zostało przeprowadzone już, czy ocena tego ryzyka po wyborach.
Nie, no to się nie zmieniło. Te ratingi wyglądały tak samo przed wyborami zarządów PiS-u.
Znamy wyniki, znamy stanowiska poszczególnych ugrupowań wchodzących w skład koalicji. Można przewidywać, że gospodarka będzie się rozwijać szybciej, zostaną zdjęte te obciążenia, które pojawiły się w postaci podwyższonych składek zdrowotnych. Sądzę, że także część administracyjnych ograniczeń w gospodarce zostanie zdjęta. Gospodarka zostanie odbiurokratyzowana. Także ta część, która dotyczy sektora energetycznego i tu nastąpi eksplozja prosumencka.
A mówił to Cezary Grabarczyk, polityk Platformy Obywatelskiej, członek pierwszego rządu Platformy i Donalda Tuska, minister infrastruktury w tamtym właśnie rządzie. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję za uwagę. Dobrego dnia.
Państwu dziękuję też za uwagę i życzę udanego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.